Cześć, dzień dobry.
No dzień dobry, cześć Piotrze.
Jak
co tam dobrego?
Same dobre rzeczy. Dzieje się, panie, dzieje się.
Co się dzieje? Powiedz.
Rzeczy się dzieją.
Ale dobre czy złe? Bo to wiesz, to jeszcze
dobre. Niesie powiem ci tak.
Emocjonalnego ładunku.
Odpaliłem e-learning.pl jako domenę do naszego podcastu. Zapłaciłem tam pieniądze i będzie mieć przekierowanie domeny. W związku z tym będzie to działało łatwiej, lepiej i przyjemniej, więc to jest zrobione. I rozważamy, żeby zastanowić się nad jakimiś sensownymi działaniami, żeby promować ten nasz podcast, bo widać, czy dołącza tak kilka osób, kilkanaście miesięcznie, ale zastanawiam się nad tym, jak zrobić, żeby było to kilkadziesiąt osób miesięcznie, więc jeżeli macie możliwość, macie grupy, działacie w grupach i możecie nas polecić tam jako wartościowy podcast, no to bardzo was będziemy prosić, bo jak musicie pomyśleć o tym z takiej perspektywy. Jest dwóch kolesi, którzy mają pracę, życie, rodzinę i są nerdami, jarają się tym, że robią podcast i oddają coś z powrotem do społeczności, ale z drugiej strony fajnie by było, żeby ta społeczność powiedziała, kurde, doceniamy to, co robicie, podamy to dalej i pozwolimy wam robić jeszcze fajniejsze rzeczy.
Tak, myślę, że tutaj jest w ogóle kilka efektów. Z jednej strony, wiesz, docenienie, ktoś może powiedzieć, a ja nie uważam, że to jest fajny podcast, albo nie doceniam tego, co wy robicie, ale to też jest fajna rzecz. To też jest jakby feedback i bierzemy to na klatę i to jest spoko. Nie mówię o tym złośliwie, tylko że tak może się wydarzyć. Ale to też jest szansa do tego, żeby trochę tym osobom, które tego podcastu słuchają, ułatwić życie na zasadzie, że my zrobimy tak jak zrobiliśmy analizę LinkedIn Learning i trochę tam podubali, poszukali, pomyśleli. Tak samo możemy zrobić jakby inne platformy, może coś, co wy potrzebujecie, coś, co widzielibyście jako temat takiego podcastu, czy nie wiem, w jakimkolwiek kierunku, nie? Mhm. Więc to jest szansa do tego, żeby nami zrobić coś, co wy chcecie, potrzebujecie, albo co byłoby dla was wartościowe, więc to jest fajna droga, nie?
Tak. I co jeszcze? Wyrwałem cię dzisiaj ze strefy komfortu przed chwilą.
Tak, wydarzyło się takie coś i rzuciłeś mi, zobacz, tu jest taki link. Ja na niego wszedłem i się okazało, że byliśmy live na grupie Learning Robię. A to phishing.
Spiszywałem cię po prostu.
O, to już próbujesz zrobić w innym miejscu, więc staram się bronić, jak
ale
mogę.
Ale tu cię spiszywałem po prostu, to był spear phishing, zostałeś spiszowany, wszedłeś, a tu pół godziny live na grupie, nie?
Tak. Ale tu, wiesz, to idźmy na live'ie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to jeszcze on jest i nie wiem, czy będzie dalej, zobaczymy, co tam mówiliśmy.
Wiesz, to mi tam nie przeszkadza, no nie? On se tam może wisieć. Nie?
Tak, czyli będzie wisiał na grupie Learning Robię, zapraszamy do grupy, jeżeli kogoś z jakichś względów tam jeszcze nie ma, bo to jest podcast do tej grupy. Ale z drugiej strony myślę, że też może trochę czekamy od was na jakieś tematy, co byśmy chcieli, co może byście widzieli jakiś potencjał do tego, żeby to zutylizować takim live'em, jakbyście chcieli dołączyć jako uczestnicy albo z nami trochę pogadać, pozadawać pytania, czy wcześniej przygotowane, czy też nie, tak jak robimy to w okienku e-learningowym, że przychodzisz i po prostu gadasz, to może to jest jakaś droga, nie?
Sztuczna inteligencja dość kliknęła, dość nam ten odcinek dobrze poszedł, widzę, jakieś komentarze się pojawiają. Trochę taki nerdowy ten odcinek był, ale ten będzie bardzo praktyczny.
Tak, zaczęliśmy o sztucznej inteligencji w kontekście jakby całej tej otoczki, jakichś takich przewidywań, trochę straszenia, trochę uczulania może na jakieś rzeczy i patrzenia, jak ten świat funkcjonuje. A dzisiaj chyba tak będzie o narzędziach i do tego, gdzie my w tym naszym L&D wykorzystujemy już tą sztuczną inteligencję. Bo to nie jest rzecz taka nowa. To jest nowa jako branża, jak popatrzymy sobie, nie wiem, od maszyny parowej, komputera, czy przez różne inne rzeczy związane z tymi rewolucjami przemysłowymi, no to wiadomo, że to jest taka świeżynka i to się dopiero zaczęło. Natomiast to nie jest tak, że wykorzystujemy to od wczoraj i nagle to jest coś, czego nie było, a jest. Nie? Tych narzędzi jest dość sporo i częściowo z nich korzystamy.
Tak, i to wcale nie są takie, narzędzia, których byśmy, nie wiem, inaczej, myślę, że jest tak, że my sami, nasi słuchacze, nie wiemy, jaka technologia stoi za tym, z czego my korzystamy. I myślę, że to, że, wiesz, myśmy trochę poszukali teraz, że a, tutaj masz trochę sztucznej inteligencji, tu masz jakiś mechanizm, tu masz jakiś mechanizm i nagle się okazuje, że to jest tak, że te systemy tam po prostu są i myśmy nawet nie wiedzieli, że one tam były.
Tak, no
ja się nawet nie zastanawiałem.
Nie zastanawiamy się, tak. Nie zastanawiamy się nad tym i bierzemy, że tak po prostu jest, że to działa jakoś magicznie, tak, że jest jakaś, nie wiem, my to nazywamy aplikacja, która to robi, no a za tym jest jakiś mechanizm, nie wiem, uczenia maszynowego, który na podstawie tej masy danych albo no, różnych mechanizmów, ale jest w stanie coś tam wygenerować, nie? Czy no, no
ja,
właśnie co?
Ja przy Trincie miałem tak, to jest takie narzędzie do transkrypcji, prawda?
Tak jest.
Czyli wrzucamy mu, siadamy sobie tak jak teraz, nagrywamy sobie to audio, wrzucamy tam to audio i za jakiś czas mamy z powrotem, dostajemy z powrotem plik Wordowy na przykład, czy tam SRT, jakkolwiek, dobra, dostajemy transkrypcję, nie? I jak się zacząłem zastanawiać nad tym, jak to szybko działało, w sensie wrzuciłem godzinny plik
tak.
I za 15 minut miałem transkrypcję. No nie? I tak sobie myślę, oh shit. Co to się stało? Co to się wydarzyło? Nie?
Czyli już wiesz na przykład, że nie słucha tego w całości liniowo, bo tak kiedyś te narzędzia też działały, że w całości liniowo tak. To było słuchane, tylko dzieje się coś innego z tym w środku, nie?
Tak. No więc zacząłem się tym zastanawiać, że no, musi być jakoś tam pewnie to podzielone, musi być jakoś, wiesz, no pewnie jakby to jest ich własność intelektualna, ale stwierdziłem, że tak, no na pewno nie robi tego tak długo, jakby słuchało tego pliku, no nie?
Tak, to nie jest nie pięciu ludzi, którzy pliku, słucha nie? kawałka i...
No na pewno nie, no nie, więc jakby, no ale okej, okay, wiemy, że to jest narzędzie wspomagane przez AI, przez sztuczną inteligencję i to po prostu działa, no nie?
Dalej używasz jakby Trinta, tak w kontekście co, używania tego narzędzia?
Ja go używałem, bo go potrzebowałem w jakimś tam bardzo konkretnym kontekście projektowym. Przestałem go używać, używam człowieka.
Okej, okay, używasz człowieka.
Znaczy, używam człowieka dlatego, że w tym kontekście to... Czy mogę ci powiedzieć, o co chodziło? To chodziło o przygotowanie pewnych treści merytorycznych dla firm dotyczących L&D, takich pogadanek trochę. Na początku to miało pójść w formie audio, potem się okazało, że jest potrzeba, żeby to było w formie tekstowej. I Trint był do tego, żeby tę formę audio, takiej mojej wypowiedzi audio przerobić na tekst i żeby to poszło jako takie artykuły vlogowe, czy tam blogowe. Więc jakby ja mówiłem w odpowiedni sposób, taki, żeby to się ładnie tam układało. Czyli nie taka pogadanka jak teraz, bo to by się nie dało tego sensownie zrobić. Ale to ciągle nie było na tyle dobre. W sensie nie dobre, że ten Trint narobił błędów, tylko mój mózg nie potrafi mówić tak, jak pisze. No nie, więc tak naprawdę mówię i ktoś to redaguje i robi to dużo lepiej po prostu. No wiesz, Trint jest do transkrypcji, a nie do tego, żeby to edytować, no nie?
Tak, Trint jest do transkrypcji, dużo zależy i cała masa tych narzędzi, bo w tej kategorii mamy jeszcze oczywiście HappyScribe'a, mamy mojego ulubionego YouTube'a, czyli publikowanie jako link niepubliczny, dodawanie automatycznych napisów i dla mnie YouTube ma najlepsze skróty klawiaturowe do edytowania tego. Potem trochę Excela jeszcze używam, ale generalnie to też jest jakby ta sama kategoria narzędzi. A dla wielu osób, bo ten temat się pojawia czasami na grupie i pytania o to, dla wielu osób narzędzie, które już macie, to jest Office 365 i wersja online, to jest istotne, nie ta stacjonarna, tylko wersja online Worda. I tam robi dokładnie to samo. I dzieje się to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Można to robić z podziałem na role. Jeżeli jest kilka osób, które mówi tak, jak my to teraz robimy, więc no, mamy cały pakiet tych narzędzi, z których każdy z nich na pewno korzysta nie z jakiegoś elementu sztucznej inteligencji, tak? Czyli mamy HappyScribe, Trinta, YouTube'a, Worda.
No mnie zaskoczyły Teamsy.
Teamsy. A co w Teamsach? Bo Teamsy może nie wiem.
Mnie zaskoczyły. Ja byłem w Teamsach, w jakiejś tam chyba Teams Live takiej wersji, prowadziłem jakieś tam szkolenie, no nie? Albo to były Teams Live, albo Teams Webinar. I robiłem sobie taki dry run, że byłem tam sam, nie było publiczności, odpaliłem sobie to i tak dalej. I Teamsy się mnie pytają, czy chcę włączyć sobie asystenta, takiego speech assistant. No nie? Mówię, no to sobie włączę. No sobie włączyłem. Nie? I on mi pokazuje takie sugestie. Spróbuj mówić trochę wolniej. Rób większe pauzy.
Okay.
I ja myślę sobie, what? Wiesz, jakby I wtedy i to jest ta sztuczna inteligencja, na którą ja czekam.
Ale, wiesz, ale to tylko wyrzućmy jedną coach. Rzecz. Wróćmy jeszcze kawałek wcześniej, bo do czego miał być ten asystent? W sensie on miał ci pomóc do tego, żeby to dobrze się wyświetlało w napisach?
Nie,
czy
nie, to był taki jakby asystent do twojej, jakby to był taki jakby wirtualny trener do twojego wystąpienia publicznego.
Okej, okay, czyli taki przygotowujący, tak? Do
public
mówienia, jak
speaking
robisz
asystent. Okay. Tak, ale on wiesz, on się, ty go sobie włączasz w trakcie twojego szkolenia na przykład, no nie? I on ci wyświetla, tam masz takie okienko, on ci wyświetla sugestie. Good pace. Maybe you will move a bit faster. Maybe you will move a bit slower. I myślisz sobie, what? Wiesz, że nagle...
Czyli takie, nagle... takie, wiesz, prezydenckie mówienie albo takie... Ja zawsze mówię, że to takie biskupi tak mówią, nie? Wiesz, że pada zdanie i jest ta cisza, żeby one dotarły. Tak wiele osób takich, wiesz, publicznych
ma to. Jest taka retoryka,
to, nie?
No nie? To się chyba retoryka nazywa i tu można wyćwiczyć podobno, nie?
Podobno.
No, ale inaczej. To było takie miejsce, czyli ten Trint i Teamsy, to Teamsy były takie miejsca, które mnie zaskoczyły z tym, że to aż tak dobrze działa. A trzeci punkt to był po ostatniej aktualizacji telefonu i to jest trochę się łączy z tym Remove Background, o którym tu mówisz. To pokażę ci do okienka, bo ja to po prostu byłem w szoku, że to tak działa i że to działa tak dobrze. Zobaczmy jakieś zdjęcie. O co chodzi? Wchodzisz sobie do systemu, tak? O, pokażę ci. To tego gościa znasz, no nie?
Tak, znam.
I patrz, i bierzesz sobie tego gościa i sobie go zabierasz. I on go po prostu wyciął. W sensie klikasz sobie obiekt i on ten obiekt znajduje i go wycina, no nie? I co jest ciekawe, to wycina go fenomenalnie dobrze, no bo patrz.
Taki pixel perfect.
Taki pixel perfect, ale wiesz, jakby co jest dla mnie przeciekawe, że to po prostu działa, że możesz wziąć zdjęcie, możesz to zdjęcie kliknąć, tak? I to zdjęcie i fragmenty tego zdjęcia zostaną po prostu wycięte, no nie? I to nie musi być osoba, tak? To może być, patrz, no nie wiem, weźmy tutaj, klikam sobie na psa i on akurat psa i dziecko zabrał, no nie? Razem. Ale wiesz, jakby jak masz takie zdjęcie, gdzie masz na przykład, nie wiem, człowieka na jakimś tle, to on tego człowieka świetnie rozpoznaje i wiesz, i możesz sobie robić jakieś tam kolaże, przenosić to i tak dalej, no nie? Wiesz, jakby autentycznie, zwłaszcza wiesz, w przypadku, no mówię, sztucznej inteligencji, czyli właśnie taki remove background, gdzie sobie chcesz człowieczka zabrać ze zdjęcia. Wow. No nie?
To jest jakaś aplikacja, czy to jest feature
telefonu? To jest po prostu zwykły
fotos.
To jest zwykły feature telefonu. I tak samo na przykład kopiowanie, oczywiście to jest OCR i jakiś machine learning, ale robisz zdjęcie plakatowi, zaznaczasz sobie tekst, kopiujesz go do SMS-a, nie?
Tak. To też mam to, że mogę wycinać jakby i analizować tekst, nie? Ale ze zdjęcia, to jest super. To jest dużo łatwiej, wiesz, jak masz jakieś linki i tak dalej, nie?
No, coś cię zaskoczyło z takich narzędzi? Nie wiem, chciałbyś, wiem, że przygotowałeś całą listę.
Tak. Mamy listę i myślę właśnie, w którym kierunku iść. Jeżeli zaczęliśmy mówić o tym voice, to może dokończmy jeszcze voice, bo tutaj powiedzieliśmy o transkrybowaniu głosu, ale też koncepcja jakby generowania sama tego głosu. Ja osobiście używam silnika, który jest w Captivate, jeżeli to jest text-to-speech, ale jest też dużo innych ciekawych opcji, jak chociażby Amazon Polly, który ma swoje Neural Voices i to jest rzecz dla mnie przeciekawa, że na podstawie próbki, kiedyś widziałem takie kilkagodzinnych nagrań o tym, jak te języki miałyby być tworzone, bo tu koncept jest taki, że bierzesz sobie na przykład nasz głos, bierzesz czyjś głos, taki na przykład znany i nie chcesz nagrywać tego z tą osobą, tylko chcesz iść tak, żeby na podstawie próbki, która trwa tam kilka do kilkunastu minut i na podstawie jakichś tam tekstów, które ta osoba czyta, mówi i tak dalej, jest silnik, który się uczy, jakie są połączenia pomiędzy tymi wszystkimi, jak stworzyć jakby syntetyczną wersję tego głosu na potrzeby generowania późniejszego tego głosu z tekstu. Tak? Czyli bierzesz sobie, nie wiem, charakterystyczny głos, oczywiście to nie mówię, żeby ktoś tak zrobił, bo to niezbyt legalne, ale bierzesz sobie Krystynę Czubównę, bierzesz sobie, nie wiem, Morgana Freemana i tak dalej, bardzo charakterystyczne głosy, o to mi chodzi. i na podstawie kilku dosłownie, kilku minut takiego nagrania jesteś w stanie wygenerować syntetyczny głos, który będzie w taki sam sposób jak te osoby i tak, takim głosem jak te osoby.
No, czy chcesz mieć papieża, dalej, który będzie w twoim tym, w twoim, na twojej poczcie głosowej, to możesz.
Tak, oczywiście. No, tak działają też te wszystkie boty i tak dalej, że one też syntetycznie są. Oczywiście nie z znanych głosów i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tak? Że fotowoltaika i tam banki, jakieś call center i tak dalej, to w wielu wypadkach to są oczywiście boty, które no właśnie analizują ten głos w czasie rzeczywistym i to już wiemy przez transkrypcję, że można to robić szybciej niż ktoś mówi, o to chodzi. Mhm. No i odpowiada, pewnie wpadasz w jakąś tam kategorię czegoś, co jest oskryptowane, wszystkiego, co jest możliwe w tej rozmowie. No i on dobiera jakąś tam odpowiedź, która jest mniej lub bardziej sensowna, nie? Więc ale mamy głosy.
Miałem i... z bankiem moim ostatnio taką rzecz właśnie, że...
I co? Jak doświadczenia? Bo ja też.
Wiesz co? No akurat miałem taką sytuację, że robiłem jakieś zakupy, okazało się, że sklep jakiś był taki średnio legitny i została mi zablokowana karta. I akurat wtedy nie zrobiłem tego kartą jednorazową. Ale to o tej cebuli to już mówiliśmy na live, więc jak ktoś ma ochotę się tip, jak się wystrzec z subskrypcji, to tam podaliśmy. Ale została zablokowana karta i zadzwoniłem do banku. Powiedziałem, ale co jest ciekawe, byłem już zautoryzowany, bo zadzwoniłem do banku z aplikacji. Więc jakby to jest, wiesz, to jest ten poziom. Czyli nie zadzwoniłem do banku po prostu, że zadzwoniłem do banku, tylko zadzwoniłem do banku poprzez aplikację. Czyli byłem już zautoryzowany na poziomie aplikacji. Zadzwoniłem, włączył się bot, powiedziałem, czego chcę, czyli odblokować. Chcę odblokować kartę, proszę zaczekać, łączę z konsultantem, pyk, pani mówi, dobrze, którą kartę, na jakiej podstawie. I ta rozmowa trwała minutę 30.
Okej, okay, ale chodzi mi o to, jak długa część to była ta rozmowa z tym botem, z nie człowiekiem.
Wiesz co, ile czasu?
Trzy pytania, okej. Okay. Czyli relatywnie krótkie to drzewko, nie? Bo ja wiem, że
krótkie drzewko?
Też... No.
Ale wiesz, konkretny konsultant od konkretnych fraud challenges, no nie? Wiesz, od konkretnego zadania, tak? Że nie czekaj, bo nasi konsultanci tam tratatata, no nie tylko pach.
Mhm, okej. Okay. No i to jest na pewno, słuchaj, no kosztowo i tak do załatwienia sprawy, do tego, żeby ci ludzie też nie czekali, no bo mega. Wiadomo, że już możesz być w procesie dzięki temu, no bo bot możesz go zmultiplikować tyle razy, ile chcesz. Natomiast potem masz kwestię tylko kolejkowania do rzeczywistych konsultantów, którzy coś tam rozwiązują.
To jest trochę tak, masz support pierwszej, drugiej, trzeciej linii, tak?
Tak.
Jeżeli ty przejdziesz od razu do trzeciej linii, bez uwzględnienia człowieka, bo jesteś w stanie zidentyfikować poprzez chatbota, to jest win.
Tak.
Nie? Pewnie jest milion sytuacji, w których nie wyjdziesz poza pierwszy poziom, tak? Albo, ale kurde. Nie, wiesz, jestem super zadowolony.
To ja ci podam mój przykład, bo rzeczywiście też zdarzyło mi się rozmawiać z bankiem. Już chyba chodziło o zamknięcie konta i jakiś tam coś mi się skończyło, tak? Już nie potrzebowałem tego konta, jakiś leasing mi się wtedy skończył, o. No i wiesz, chciałem podomykać te wszystkie rzeczy, zobaczyć, czy jak to zrobić, tak, żeby nie wychodząc z domu i móc tam wszystko porobić, co trzeba, żeby się, no żeby nie było żadnych opłat, które nagle gdzieś tam cię zaskoczą i tak dalej, nie?
No tak, dzieje się czasami. No.
I powiem ci, że ja nie wytrzymałem tempa rozmowy z tym botem, bo bot mówi, podaj teraz hasło do czegoś tam związanego z internetem, nie? Jakieś tam, wiesz, takie hasło do autoryzacji czegoś w internecie. I zanim ja to hasło znalazłem, to już było przełączę, to dobrze, to przełączę cię do konsultanta. Ale wiesz, myślisz sobie, ta rozmowa, dlatego pytałem o to, ile ta rozmowa trwała na zasadzie, ile było tych drzewek takich, wiesz, decyzyjnych, które musiałeś przejść, ale nasza rozmowa trwała chyba z 2 czy 3 minuty. I wiesz, i tam było wiele pytań, czy tam chcesz czegoś korzystać, czy wiesz, czy jesteś pewien, że chcesz zamknąć. Wiesz, dużo takich kontekstowych różnych rzeczy, z których zaciekawiło mnie sama rozmowa. Nie zaciekawiło mnie, wiesz, załatwianie tego nawet przez tego, tylko jak długo my będziemy w stanie to iść tym botem, jak już wiesz, że to jest bot.
Nie, myślę, że wiesz co, dojdzie do takiego momentu, kiedy nie będziesz wiedział, że to jest bot.
Tak, tak, tak. I myślę, że jesteśmy relatywnie do tego niedaleko, nie? Bo jeżeli już, tak, zobacz, z tego transkrybowania, to coś rozumie to szybciej niż niż jest to mówione bądź pisane. Mhm. Tak? No bo jak transkrybujesz coś, to też jest takie mówienie, jak my teraz robimy, tylko zapisane w postaci cyfrowej. Czyli dochodzi tak naprawdę prędkość rozumienia kontekstowego, a dzisiaj komputery są też coraz szybsze, więc coraz szybciej się to dzieje, nie? Mówiliśmy o lambdzie i tak
jeżeli
dalej,
do tego jeszcze dołożysz automatyzację i zautomatyzowany proces robienia pewnych rzeczy, no to już w ogóle, stary, jakby jesteś w domu. Mhm. Tak? Dlatego wiesz, ja na przykład powtarzam o tej automatyzacji coraz więcej widzę pytań dotyczących automatyzacji, nawet na jakichś grupach takich trenerskich, właśnie na tej naszej ulubionej i tak dalej, pojawiły się pytania właśnie, i to pytanie było takie pośrednie, czego używacie tam do, znaczy to jest takie podchwytliwe pytanie, chodzi o to, czego używacie do planowania swoich spotkań, nie? Ale to było do planowania swoich spotkań tak na zasadzie, wiesz, Booksy, czy Calendly, czy jakieś tam inne, no nie? I tam się zrobiła wokół tego jakaś taka malutka dyskusja, a ja korzystam z tego, a ja z tego, a ja z tego, no nie? Ale dla mnie ciekawe jest to, że to pytanie się pojawiło. Wiesz, nie jest dla mnie ciekawa odpowiedź na to pytanie, bo tam wiesz, jakby...
Ty tam rzuciłeś chyba z 5 czy 6 różnych narzędzi gdzieś po drodze, poustawianych z zapierem i tak dalej.
Tak, bo teraz zobacz, pytanie było takie, jakie narzędzia do planowania spotkań 1:1 wam się sprawdzają? Kryteria, łatwość użytkowania i tam dla was i klienta, cena i coś tam. No nie? Najlepiej współpracujące z Zoom, Teams, Google Meet. I teraz, widzisz, to mi już otworzyło, że to nie chodzi ci o planowanie, tylko zaplanowanie spotkania, tylko chodzi ci o zaplanowanie spotkania i teraz co się włącza w mojej głowie? Jeżeli ja pluję na zewnątrz do świata godziny dostępności swoje, to co ja tak naprawdę chcę, żeby się wydarzyło? No nie? Ja chcę, żebyś ty, jeżeli chcesz się spotkać ze mną, to chcę, żebyś wybrał godzinę, no nie? Mhm. Która mi pasuje, ale teraz ja chcę, żeby się zadziało jeszcze 7 rzeczy w tle, na które ja nie chcę mieć wpływu, tak? I ja tutaj napisałem, bo tam ktoś napisał, że tam one są zintegrowane. I ja mówię, no okej, ale kiedy ja to zrobiłem, taką integrację, to mam tę integrację zrobioną taką, że mam zrobione Calendly, Zapier, Google Kalendar, do tego mam połączone z Timery liczony ten czas jako czas produktywny, na przykład konsultacji. Oprócz tego mam automatyczne wysyłanie ankiety po konsultacji, materiałów po spotkaniu i zrobienie z tego raportu w Excelu.
Okej. Okay. Spoko.
I wiesz, i myślę sobie, that's legit. Bo wiesz, bo pod koniec miesiąca, pod koniec tygodnia ty mówisz, chcesz raport godzinowy, ile czasu spędziłeś nad czymś, no nie? Mhm. I ja nie chcę tego spisywać z kartki, skądś tam, tylko wiesz, pach, wchodzisz do Excela i on tam już jest.
Okej. Okay. No fajny koncept. Widziałem wiesz, te odpowiedzi, one były bardzo różne też, nie? Jakby, wydaje mi się, że to pytanie było też na tyle ogólne, że można było je w bardzo różny sposób zinterpretować, do czego to zmierza, o. Co jest, bo to nie chodziło o to pytanie, które ten ktoś napisał, ono było, ja do niego nic nie mam, ono było spoko, tylko ta osoba widziała od razu, wiesz, to było pytanie o coś, ale tak naprawdę chodzi o coś innego, tak, że ty chcesz mieć cały ten system taki zrobiony wokół swoich szkoleń i tak dalej, a nie do końca to, co jest tak bezpośrednią odpowiedzią na to pytanie, nie?
No ale właśnie, i tutaj tych narzędzi AI-owych, o których mówimy, one są świetne, i jeżeli posypiemy je troszką automatyzacji i trochę takim byciem cyfrowym, a nie na papierze, to nagle się okazuje, że wow. Że wiesz,
tylko
że...
Dla mnie to zawsze jest ten sam problem, czyli skala. Nie? Bo teraz jeżeli ja mam spiąć 2 czy 3 kalendarze z Excelem, z Zapierem po drodze i tak dalej, a ja mam 2 spotkania w miesiącu, załóżmy, no albo sensu, 5, to myślisz sobie, szkoda w ogóle płacić za te wszystkie narzędzia, nie? Natomiast jeżeli tak jak na przykład mój kolega, gdzie on ma 8 godzin dziennie spotkań i biegnie z jednego spotkania, się przełącza na drugie i tak ma upakowany kalendarz po prostu od rana do wieczora, wiesz, zasłany tymi spotkaniami różnymi, przemieszczającymi się też w czasie, to wtedy ma to zdecydowanie więcej sensu, nie?
Wiesz co, ma to większy sens i teraz co do tego ci jeszcze dołożę dwie rzeczy. Viva Insights. To jest coś, co aktualnie testuję.
Viva Insights. Brzmi jak
to jest HTC... Microsoftowe rozwiązanie. Microsoftowe rozwiązanie.
Viva. Okej, dobra. No. Już wiem.
I to jest jedno. I tam też jest sporo takich rzeczy dotyczących sztucznej inteligencji i sensownego jej wykorzystania. I powiem ci, że tak, taki szybciutki insight, żeby ci odnośnie Viva Insights. Na przykład patrzę sobie i on mi podaje w tej chwili, patrzę, takie trendy w organizacji. 73% twojego zespołu spotyka się ze swoim przełożonym na mniej niż 50 minut w miesiącu.
Okej. Okay.
No, w zasadzie one-on-one. Dlaczego? No wiesz, to, jakby to są jakieś tam insighty, możesz sobie tam, wiesz, możesz sobie tam planować, no nie? Ale na przykład masz takie teamwork habits i ten system ci sugeruje, a może byś się spotykaj się raczej częściej, na przykład masz spotkania godzinne, a spróbuj ustawić, nie wiem, półgodzinne, ale co tydzień, no nie? Może to ci pomoże. Wiesz, jakby sugeruje ci jakieś rzeczy, ale wyciąga ci te rzeczy z systemu, no nie? Albo na przykład mówi ci... Protect time, book focus time. I ja mam otagowane rzeczy, które się nazywają focus i on ci mówi, dobra, a no to faktycznie fajnie by było, żeby powiedzmy 40% twojego czasu było jako focus, no nie? I zabukuj sobie focus time, sloty takie, no nie? I teraz tam na pewno pod tym siedzi jakiś system, który co robi? Rozpoznaje rzeczy w twoim kalendarzu, czym one są i na tej podstawie mówi, że to są one-on-one, a to nie są one-on-one, a to jest coś tam, wiesz. I oczywiście tutaj będzie dużo statystyki i tak dalej, ale też będzie dużo, słuchaj, tego takiego nauczenia się, jak ty pracujesz.
No właśnie, jak zacząłeś o tym mówić, to zastanawiałem się, na ile to jest sztuczna inteligencja, a na ile to jest analityka danych, nie? No bo teraz, wiesz,
tego
masz drzewko...
Tego nie rozdzielisz w tej chwili.
Ale wiesz, myślę sobie, masz drzewko tego, wiesz... No teamsy wiedzą, kto jest pod kim, tak, w organizacji, tak, bo to wszystko jest spięte ze sobą razem, więc wiesz, no wiesz, kto jest twoimi podwładnymi z drzewka, więc wiesz, ile się z nimi spotykasz, to jest tylko czas, który jest zabukowany
ale właśnie,
z nimi
wiesz,
w kalendarzu
ja nie...
i wiesz, tak, to jest analityka.
Ale to jest,
nie?
Business intelligence, okej, okay. To jest analityka, to jest business intelligence, ale sugerowanie ci, co powinieneś zrobić, to już nie jest.
Tak. Właśnie mówię, że w tej sferze, tej drugiej warstwie, to jest już na pewno coś tam w środku musi być, żeby to rozumiało. Ja już zacząłem się śmiać, bo mówię sobie, o, to wiesz, ciekawe, co by było, gdyby było o mnie, skróć czas z tym człowiekiem, przestań tyle czasu tam, wiesz. Ale my nie wszystko robimy
Nie gadaj, Peszko wróg, nie gadaj z nim.
Ale chętnie, nie wiem, czy też mogę z tego skorzystać, to jest w ogóle
takie
ogólnodostępne, nie?
To jest zakładka po prostu, no, możesz z tego skorzystać bez żadnego problemu, nie? Więc tak, ale widzisz, na przykład przez to, że mam zero, inbox zero i jakby nie jest w stanie Viva Insights w żaden sposób jakby szczaić tego, jak to może nie być maili w inboxie.
Ty to robisz bardziej automatycznie, ja dla mnie jakby musi być jedno centralne miejsce, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale też staram się, żeby ten inbox miał zero, to są dla mnie rzeczy, to co wypada z inboxu już jakby schodzi w ogóle z mojego radaru i to jest dla mnie super jakby pomocne do tego, żeby, ja mam problem, żeby się przełączać szybko między zadaniami, nie? Ja myślę, że ty zdecydowanie masz szybszy ten taki, wiesz, turnaround i zmiany. Ja no widzę to potem, jak rzucasz czasami jakimiś tematami, natomiast ja mam tak, ja jestem, wiesz, taki tankowiec, nie? Wiesz, weź,
no wiesz, no,
ileś czasu.
To jest moje ADHD, no nie?
No to, wiesz, no też może tak być, ale ja tego nie mam, nie? Wiesz, ja lubię wejść w projekt, zrobić do końca, czasami jak mi zostaje 15 minut, to do czegoś, że muszę do tego wrócić, to już w ogóle nie przełączę się, tak? Tylko, wiesz, już tam coś więcej w tej jednej rzeczy zrobię, więc dla mnie to nie jest takie proste. Dlatego muszę mieć ten inbox.
Myślę, że moja praca jest na tyle... Znaczy, ja się dobrze czuję w takim multikontekstowym świecie. On pali mi dużo energii. No nie? W sensie przełączanie się między kontekstami jest energetycznie dużym, dużym wydatkiem, no nie? Ale kurczę, no, jakby mnie to też mocno napędza. No nie?
Myślę, że to jest też do takiego Viva Insights, o którym mówisz, to też jest jakby, może to jest jakiś następny etap, wiesz, takiego wiesz, analizowania tego, a może, no ale to więcej danych by było potrzeba do tego, że a może skup się dłużej na jakichś tam zadaniach, albo z inną częstotą, wiesz, myślę, że tu też
tak, ale wiesz, on
takie
on sugeruje na takie fajne rzeczy, nie wiem, schedule a no meeting day for your team, no nie?
Okej.
Czyli zaplanuj sobie w tygodniu taki dzień, w którym nie masz spotkań. Ja miałem takie no meeting Mondays. Miałem przez długi okres czasu miałem takie no meeting Mondays, no nie? I to było naprawdę świetnie to działało, no nie? I potem próbowałem to zrobić, ale nie, bo w poniedziałek to coś tam, a we wtorek to jadę do biura, a w środę to statusy, a w czwartek to coś tam, a w piątek to jeszcze coś tam i tak wiesz. I tak nagle się okazało, że zaplanowanie jednego dnia bez spotkań jest niemożliwe.
No.
A to, wiesz, ale... to jest taka brzytwa trochę taka, nie? Że jakby już no meetings day, to jest no meetings day, a nie, że to jest one meeting day, no nie?
Tak, że to jest od 14 do 15 nie mam meetingów w ten dzień, tak? To się nazywa dziura w tych...
Tak, to jest też specyfika mojej pracy, że wiesz, jakby ja się głównie spotykam z ludźmi, rozmawiam z nimi na jakieś rzeczy, ale dalej, odnośnie speech recognition, często włączam transkrypcję spotkania. Bo wiesz, na czym się przyłapałem, że ktoś przychodzi z jakimś problemem, albo jest jakieś tam spotkanie doradcze, albo jakieś tam spotkanie decyzyjne i ja komuś opowiadam o potencjalnym rozwiązaniu, no nie? I ja opowiadam o nim, opowiadam i ten ktoś albo sobie je jakoś tam rozumie, albo sobie go jakoś tam nie rozumie, ale co się dzieje, że uratowało mi to, czy nie, że uratowało, bo to jest złe słowo, uratowało, ale kilka razy pozwoliło mi to wysłać na przykład notatki ze spotkania, takiej turbo dobrej jakości, bo było tam wszystko, co ja tak naprawdę chciałem przekazać. Nie tylko to, co ktoś zanotował i zdążył zanotować, tylko wiesz, komplet, wszystko. I ja myślę sobie, what? I to
znowu. Czyli wziąłeś ten tekst transkrypcji, tak? Mówisz o tym, że rozumiem, że wziąłeś ten tekst transkrypcji, tak?
Tak. I on był naprawdę, wiesz, to było po angielsku, więc jakby to było po prostu dobre. Ale wiesz, myślę sobie, what?
To nam fajnie spina speech recognition, tak? No bo Tint robi to z tekstu w drugą stronę, ale to też pokazuje, że w tą stronę też to, wiesz, może... nie, no to jest ta sama strona. Na podstawie tego, co jest mówione, tylko to jest w czasie rzeczywistym i to ci zostaje i możesz to użyć później jako notatki, widzisz?
Tak,
to jest
masz
to samo.
Tylko notatkę, ale stary, do tego, jeżeli na przykład weźmiesz jedno z moich, znaczy, nie że ulubionych, ale dobre narzędzie w postaci OneNote'a, uważam, że każdy powinien OneNote'a się bardzo dobrze nauczyć, bo jest to narzędzie świetne, to wiesz, jeżeli robię sobie transkrypcję i mam OneNote'a i te informacje po skończonym spotkaniu, to idzie automatycznie do OneNote'a jako transkrypcja, ja siadam, wywalam rzeczy, które są niepotrzebne i wysyłam jako meeting minutes do wszystkich ludzi, którzy byli na tym spotkaniu, łącznie z listą obecności, czasem spotkania, tratatata i wiesz, kompletem, to nagle to się takie robi bulletproof. Takie wiesz, że to jest coś, co mi bardzo pomaga w mojej codziennej pracy. Dlatego mówię, na przykład w kontekście L&D i mnóstwa spotkań, które my odbywamy, tak? Designując, projektując, robiąc, to jest, wiesz, jakby ta sztuczna inteligencja jest fenomenalnie dobra w całej pracy kontekstowej, którą my wykonujemy.
Mhm. Okej. Okay. No dobra, no tutaj, wiesz, nic chyba... Ja bym postawił po prostu kropkę. Nie mam nic do dodania do tego, co powiedziałeś.
Rzadko dziękuję ci
zdarza,
bardzo.
Ale kropka.
Ale nie, znaczy, to fajnie, że się tam czasami zdarza, bo to się pomyśleli potem, że my się umówiliśmy, żeby tak być, wiesz, zawsze kontra. Ale wiesz, do czego zmierzam, że trenerzy, działy L&D, mnóstwo ludzi z tej naszej branżuni myśli, ja też myślałem, że korzysta w pełni z narzędzi, do których ma dostęp.
Co ty? Nie. Ja nie wiem, czy wiesz, im bardziej znasz te narzędzia, tym wiesz, że ta granica poznania ci się w ogóle przesuwa, nie? I potem myślisz sobie, że ty już robisz magię dla 99% ludzi i ty mówisz sobie, przecież ja nic z tego narzędzia nie potrafię, nie? Wiesz, to potem jest takie myślenie, nie?
Mhm. Ale teraz wiesz, ja na przykład ostatnio, tak, bo rozmawiamy o tym na bieżąco, no nie? Jakby w którymś podcaście też o tym mówimy, że ja zacząłem robić automatyzację rzeczy, bo i to są takie bzdurne rzeczy, stary, na przykład jak wyrobić u dziecka nawyk prośby o wyrzucanie śmieci. Mam ustawione przypomnienia dla siebie, które wysyłają jej automatycznie SMS-a. Jeżeli ona jest w domu, to wysyłają jej automatycznie SMS-a, żeby o 19 wyniosła śmieci. Jeżeli jest w domu. I to jest, wiesz, i to jest 6 minut, żeby się nauczyć, żeby to zrobić, no nie? I potem sobie myślę, kurczę, jak dużo takich rzeczy jest, które my możemy dzięki tej technologii, która nas otacza, usprawnić. Zwłaszcza, stary, w kontekście L&D. Zwłaszcza w kontekście, której my, stary, moim zdaniem, i to znowu Przykład nie tak dawno. Ktoś mówi, potrzebujemy tutaj skorma, potrzebujemy certyfikat i potrzebujemy raport. I jak ja zaczynam o tym myśleć? No dobrze, skorm zawieszony na platformie, po ukończeniu skorma, co się ma wydarzyć? Jeżeli ktoś ukończy skorma, ma się mu wygenerować certyfikat i tak dalej. I ja tak sobie myślę, okej, okay, ale co to da, że ten certyfikat będzie wisiał na LMS-ie? No nie, to zaczynam, wiesz, jak zaczynam myśleć sobie dalej. Ten certyfikat powinien być automatycznie wysłany na maila. Po zakończeniu, wiesz, skorma powinien być automatycznie wysłany na maila, no nie? I raport powinien być automatycznie na żywo zaktualizowany na jakimś dashboardzie, który pokaże, że taki jest progres. Nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za ileś. Teraz, jak ty skończyłeś to szkolenie, dashboard na drugim końcu świata pokazał, że ty je skończyłeś. No nie? I wtedy nie ma tego całego, wiesz, że wygenerujmy raport i potem się...
Teraz wszystkie te słowa, analiza raportu, mówię, tak? Mijają dwa dni, zanim ktoś to zrobi, kogoś nie ma i
ja miałem słowo, zabawa, które lenie na końcu się z tym raportem, no nie? I wszystkie manualne błędy, które popełnisz po drodze i wszystkie przesyłanie tego Excela i handlowanie tymi danymi i niebezpieczeństwo utraty tych danych, no nie? Jeżeli to po prostu zautomatyzujesz, a dzisiaj znowu aplikacje ze sobą gadają, jeżeli to zautomatyzujesz, to ten dashboard już jest zaktualizowany, nara, SIA, po problemie.
I to też pokazuje, jak ważne jest to i dlaczego mówiliśmy na przykład, że Storyline i tego typu narzędzia, bo nie będziemy się pastwić nad jednym, tylko chodzi, że te narzędzia nie mają API, co oznacza, że one się z niczym nie komunikują, co oznacza, że nic nie możesz zautomatyzować. I twoją automatyzacja polega na tym, że masz narzędzie do importowania prezentacji w PowerPoincie, które działa 3 na 5 razy, tak? I nawet dla tych 3 razy, których działa, to nie działa w 100%,
no.
Bo...
No.
Tak? I o to chodzi, nie? I potem ktoś mówi, ale po co ci automatyzacja w robieniu tego szkolenia? No właśnie do takich rzeczy, tak? Żeby kogoś o czymś powiadomić, żeby dostał informację, na jaki to jest etapie, że ty dewelopujesz, żeby ekrany można było powiedzieć, okej, jest na etapie 68 ekranów ze 100. Albo, wiesz, różne rzeczy, no, pracowanie w teamie po prostu, tak? Informowanie o czymś, nie wiem, łatwiejsze przesyłanie, dostęp do tego, co się dzieje, nie? Tak jak mówisz, no, to myślę, że to się w końcu wydarzy, nie? Bo ja też patrzę
oczywiście, że tak.
Bo ja patrzę nawet z punktu widzenia tego Articulate'a, wiesz, on tak osiadł sobie na laurach, ale to już i tak minęło 5, zaraz będzie 6 rok leciał. 6 rok zaczął lecieć. Jak mamy ten... konstelacje tych narzędzi w takiej postaci, w jakiej one są. Oczywiście są poprawki, ale to jest 6 rok. Więc jeżeli oni nie pracują nad czymś nowym, fajnym, lepszym, to będę zaskoczony.
Nie wiem. Ale wiesz, anyway. Ja patrzę to trochę tak, że widzisz, to, że nam, że RISE i Review zrobiły dużo.
Tak,
bardzo dużo. Zautomatyzowanie, stary, zautomatyzowanie tak prostej rzeczy, jak powiedzmy, nawet wiesz, w kontekście Storyline, RISE i Review, wdrożenie narzędzia Review, czyli że twoja aplikacja gada z drugą aplikacją,
tak,
na zasadzie biorę content, wysyłam na review, zabezpieczam go hasłem i wystawiam klientowi, żeby on sobie mógł to pooglądać, poklikać i dać mi feedback, to zmieniło grę.
Tak, bo trzeba dopowiedzieć dla osób może, które, bo wiesz, nie każdy siedzi w skorbie i nie każdy jest na tyle długo, żeby, wiesz, 5 lat to jest dość dużo czasu w e-learningu, że nie każdy pamięta, jak było to wcześniej. Wcześniej było
nie
tak,
było że generowałeś... Nie było review.
Nie było review, ale teraz, no, ale to jak to się odbywało? No, generowałeś szkolenie w postaci paczki z kołem, które wysyłałeś komuś, które ktoś musiał u siebie rozpakować, pobrać je oczywiście, a czasami one są duże, pobrać je, rozpakować, uruchomić domyślną przeglądarką, a to jeszcze były czasy flesza, w związku z tym nie każdemu to działało, więc wracał do ciebie z tym, jaki komponent ma zainstalować, co musi zaakceptować, na której przeglądarce, żeby to chciało działać z security samego Windowsa, bo takie rzeczy były. Potem oglądał to szkolenie, które jest jak za szkłem, więc nie dało się na nim niczego napisać, dodać komentarza, co jest dla nas oczywiste w review. Te komentarze lądowały w Wordzie, tudzież Excelu, tudzież czymś innym i były ci wysyłane w postaci pliku, który ty
jak
teraz manualnie...
Jak były ze screenshotami, to było super.
No, to już był luksus, bo przynajmniej wiedziałeś, gdzie to jest, a jak nie, to po prostu kurde, szukałeś, o co chodzi, nie?
I ustawiałeś kola i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I patrz, to było tona nieefektywności. Teraz tak, ciągle się to będzie zdarzało, że tam jakieś nieefektywności są, ale jeżeli ty nauczysz zespół pracować na tym i klientów pracować na tym, to jesteś w domu. Masz ogromną korzyść z tego, że to jest po prostu zautomatyzowane, tak? A jeżeli wyobraź sobie, dodałbyś do tego znowu, i teraz to będzie, wiesz, jakby moje myślenie dalej, dodałbyś do tego następne kroki procesu, czyli na przykład RISE.com w postaci platformy e-learningowej, jeżeli szkolenie jest zatwierdzone, nie ma żadnych błędów, robisz przycisk, gdzie masz sign off, i jak masz sign off, to przechodzi automatycznie na platformę, do takiego puli, na przykład to be released.
Wiesz co, nie jestem przekonany, czy to w jakiś sposób tak nie działa, ale RISE-em jako aplikacją z RISE.com jako platformą, bo wiem, że ktoś mi, o czym nie wiedziałem wcześniej, ktoś napisał na grupie e-learning robię, że jeżeli masz RISE.com, to masz też samego RISE'a. Więc wiesz, nagle się okazuje, okej, da się kupić samego RISE'a, tak? Jak ktoś chce tylko RISE'a, no to nie musi storyline'a kupować, może to mieć w ramach platformy. Więc podejrzewam, chociaż tego nie wiem, że to do tego zmierza, albo już to tak działa, nie?
No, więc wiesz co, jeżeli nie działa już, no to będzie tak działało, ale myślę sobie, że te rzeczy, o których my tutaj wszystkie mówimy, czyli te wszystkie, cała ta obsługa, ta analityka, o której mówimy, całe te logiki, o których my tutaj sobie nawijamy, to one będą tym, co bardzo mocno będzie tego materiału potrzebowało. I tu wiesz, wspomniałeś też o projekcie, który ja gdzieś tam oglądałem, w projekcie Wildfire, który Donald Clark gdzieś tam proponował. Ja widziałem, jak on działa, i on działa bardzo fajnie. W sensie wrzucasz różne materiały, Wordy, PowerPointy, kontentowe rzeczy, i mówisz, chcę kurs.
Okay, ale tyle, widziałeś tyle, rzeczywiście powiedzmy, jakiś taki przykład,
widziałem, tak,
co wrzucasz i jaki
widziałem.
Jest efekt?
No.
Jak?
Widziałem. I wiesz co? I to jest taka rzecz, że wrzucasz materiały surowe, a on je czytuje, rozkłada i układa na gotowe szablony w innym kontekście i jakoś tam w miarę łączy te rzeczy. Nie jest to głupie. W sensie nie jest to, nie działa to... tworzy to, powiem inaczej, jesteś w stanie z surowego materiału wygenerować w miarę sensowny draft szkolenia.
Wiesz co, właśnie pomyślałem o tym, nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy taki projekt, gdzie było w zeszłym roku, w styczniu, gdzie było bardzo dużo osób zaangażowanych, a sam development to była chwila, ale najwięcej było problemu z ustaleniem, co ma być w tym szkoleniu. I teraz pomyśl
Dokładnie.
Sobie,
I to jest,
że ten
i to jest
etap,
to.
Który nam zajął miesiąc i było bardzo dużo osób w to zaangażowanych, nagle zostałby skrócony do tego, żeby zaproponować jakąś wersję. Bo wiesz, teraz wymyślić to jest trudniejsza rzecz niż poprawić. No i teraz niech to wrzucisz te wszystkie różne dokumenty, które tam były, na których się opieraliśmy, i teraz generujesz coś, co jest pierwszą wersją, i ty mówisz, no to odbijmy się od tego, niech każdy odbije się swoją częścią od tego dokumentu, który już jest stworzony, wiesz, bez tych wszystkich tygodni spotkań, które mieliśmy. Nie?
No, wiesz co, ja powiem ci tak, kiedyś było takie narzędzie, musiałbym sobie przypomnieć, kto był jego twórcą, czy jakby pamiętam człowieka i spotkania z nim. On mi pokazał narzędzie, które bazowało na takiej teorii, to jest chyba teoria grafów językowych. W kontekście L&D, takiego wiesz, designowania, tworzenia tych rzeczy, to jest coś, w czym ja upatruję ogromną szansę do przyspieszenia tworzenia pewnych rzeczy, bo nawet, zobacz, bierzesz, nie wiem, 50 Wordów, 300 PowerPointów, tu masz, droga inteligencjo, cały ten content, i teraz potrzebuję 16 slajdów o tym, w tym kontekście. Dziękuję bardzo.
Tak jest, tak jest. I nawet, wiesz, manualnie to, co my robimy, przeglądanie tych materiałów jest trudne, tak? Zrozumienie tych materiałów, czyli kolejna warstwa do tego jest, no wiesz, tak? Zrobienie, przeczytanie ich, wyciągnięcie tego całego clue, a to się dzieje tutaj w ułamku, wiesz, czasami w kwestii chwili, tak? Ułamków sekund, minut i tak dalej. To jest nie do zrobienia, nie? Ale myślę, że popatrzmy jeszcze tylko może na te inne narzędzia, które tutaj mieliśmy, żeby przejść przez nie, bo powiedzieliśmy sobie o tych chatbotach i o tekstu voice'ie. Z usuwania zdjęcia, które ty pokazywałeś na telefonie, to jest też taka aplikacja remove.bg, która też na tej zasadzie jakby jest w stanie to, wiesz, obrysować te postaci, i jest bezpłatna, i do tego, do powiedzmy takiego użycia szkoleniowego jest w zupełności wystarczająca. Czyli mamy tutaj kwestię usuwania czegoś z tła, ale w kontekście tła mamy też te wszystkie zoomowe greenboxy, nie? One nie są doskonałe, mnie to trochę drażni, jak widzę te prześwitujące zielone i wiesz, ludziki, które są otoczone.
Wiesz co, no ale, ale słuchaj, no ale one nie są, bo nie mogą być, tak? Ja powiem ci, że testowałem greenboxy na tym swoim akurat blue screenie, no nie?
Ale fizyczny greenbox, tak? Fizycznie zielone tło, nie? Bo mówimy fizycznie o tym, że to działa na zasadzie, że ty masz cokolwiek, tak? Tak jak my siedzimy i mamy cokolwiek za sobą.
No wiem, nie? Wiem. I ono rozpoznaje ciebie i tak dalej. Ale wiesz, jeżeli to jest trudne pod względem tła, popatrz, na przykład takiego jak mam teraz, tak? Mam swój czerwony łysy ryj, tak? A tutaj jest z boku coś, brązowe tło, no nie? Mhm. I jemu będzie super trudno to rozdzielić, bo wiesz, jeżeli pod jakimś kątem światło będzie padało i to będzie ten sam kolor, to skąd on ma wziąć te dane? No nie?
Tak.
Wiesz,
tak,
jasne, tak. Sprawdzi, gdzie ci się łeb kończy, no nie? Ale wiesz, no jeden, ktoś ma łeb taki, ktoś ma bardziej kanciaty, i wiesz, jakby ona się tego też sztuczna inteligencja nauczy, tak? Ale, ale wiesz co, nie nauczy się aż tak, żeby zrobić to zawsze idealnie, bo będziesz miał słuchawki, bo będziesz miał, nie wiem, kucyka, marzę, mhm. Ale ale wiesz, do czego zmierzam, tak? Że to jakby, to jest okej, okay? Ale to nie jest aż takie, wiesz, moim zdaniem to nie jest taki game changer.
Ale wiesz co, game changerem może być następna rzecz. Na przykład jest Viont i zobaczyłem takie, mm-hmm. wiesz, super drobną rzecz. Viont ma w ogóle swoją sekcję taką Viont AI, gdzie pokazuje, jakie elementy wykorzystują to uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję. Mm-hmm. No i na przykład masz jakiś, nie wiem, obrazek i możesz go, wiesz, rozgrupować na poszczególne asety. Co już jest fajne, że wiesz, możesz coś z statycznego obrazka zrobić, albo jesteś w stanie wyszukiwać to, co robi Google, wyszukiwać obrazem. Kiedyś ty to pokazałeś mi pierwszy raz na studiach w 2015 roku, że możesz wrzucić do Google'a zdjęcie i on na tej podstawie wyłuska, co jest na tym zdjęciu. I mówię sobie, ale to by mi się przydało w kilku miejscach, nie? Wiesz, na zasadzie nie, że spisujesz tytuł książki, tylko ty sobie wrzuć ten zdjęcie, które masz tam, nie wiem, idę w Empiku, robię zdjęcie i wrzucam i on już mi wyszukuje wszystko. Nie muszę tego nawet przepisywać, nie?
Mm-hmm. No tak,
bardzo proste użycie, nie?
Do tego, o czym mówiliśmy, czyli analizie tekstu źródłowego, jeżeli twoja aplikacja, na przykład, nie wiem, narzędzie autorskie dokładałoby odpowiednio kontekstualnie grafiki albo, nie wiem, korzystało z biblioteki chartów, no to wtedy, stary, masz bibliotekę chartu, widzisz listę wypunktowana, 1, 2, 3, 4, 5, pyk, robimy z tego czarty, animujemy go, nara.
I właśnie to do tego zmierzałem też, żeby powiedzieć, że w tym Viont AI jest napisane, że on wyszukuje asety na podstawie zdjęcia. Teraz pomyśl sobie, że wrzucasz zdjęcie jakiegoś tam związane z twoim tematem, no i co nam zajmuje najdłużej czasu? No chodzisz po tych wszystkich jakichś tam stokach i tak dalej, stokach, szukasz tych zdjęć i tak dalej, a on kontekstowo jest w stanie wyszukać... Tak, przefiltrowany i masz tylko te, które ci będą przydawać.
Znowu, game changer. No nie? Wiesz, game changer, tylko teraz dwie rzeczy. Jak szybka będzie adopcja tego, jak ty szybko, wiesz, bo to jest, no to jeszcze raz, no my jesteśmy nerdami, my wyszukujemy takie rzeczy, bo one nam o 3 sekundy skrócą robienie czegoś, tak? Ale ty robisz tą czynność tyle razy w życiu, że te 3 sekundy mają dla ciebie znaczenie. No nie?
Mhm.
I następna rzecz jest taka, na ile one będą dobre, na ile one nie będą wkurzające. Bo wiesz, bo jakby to tam że masz jakieś tam rzeczy, na ile to nie będzie wkurzające, to jest mega, mega, wiesz, mega challenge, no nie?
Wiesz co, ja myślę, że u nas to jest też kwestia, że ty chcesz po prostu w tym uczestniczyć. To nie jest tak, że ja nawet bym powiedział, że mnie te 3 sekundy nie za bardzo interesują, bo znalezienie tego i tak jak mówisz, adopcja zajmuje mi tak dużo czasu, że ja tych 3 sekund pewnie nigdy, wiesz... Chodzi mi o to, że to nawet nie tylko chodzi o efektywność. Chodzi o to, że my wiemy, aha, w tym jest coś takiego fajnego, w tym jest coś takiego. I wiesz, to robi efekt wow i też mówisz sobie,
no jaramy się
fajnie
tym,
się z tego korzysta, nie? To jest to, że ja chcę z tego korzystać. Nawet nie chodzi, czy to skróci, czy nie. Tak, bo
no tak, ale wrażenie, wiesz, że... ja w kontekście takich rzeczy, na przykład smartwatch w kontekście biurowym, to, że ja nie muszę wyciągać telefonu, żeby zobaczyć, jakie wiadomości przyszły, to jest dla mnie super. To, że wiesz, jakby ja na zegarku widzę, jakie mam następne spotkania i za ile, to jest super. Albo na przykład to, że wychodzę, idę na spacer, a zegarek powiesz w kilkudziesięciu krokach mówi mi, a chyba poszedłeś na spacer, może włącz sobie trening. Pyk, włączasz sobie trening. Wiesz, jakby to są takie rzeczy, które ja czekam na takie rzeczy w learningu. Otwierasz plik do analizy, i on nagle, wiesz, ta transkrypcja wypełnia ci pewne rzeczy na gotowo w dokumencie do analizy, tak? Cele definiuje, albo no wiesz, myślę, korzysta z taksonomii, chwilę, podpowiada ci taksonomię. Wiesz, jakby takie rzeczy, myślę, że my powinniśmy po prostu zacząć robić.
W sensie
to, że o nich mówimy teraz, to, że o nich my teraz mówimy, to jest super, ale jeżeli znajdują się ludzie w Polsce, nie tylko w Polsce, którzy mieliby ochotę coś takiego zacząć robić, to jest coś, co my powinniśmy zacząć robić.
Tak, no wiadomo, że ta technologia musi być odpowiedzią na jakąś potrzebę, więc sama sieć neuronowa, która jest siecią, po prostu mam sieć neuronową, która nic nie robi, to jakby nie o to chodzi, tak? To nie chodzi o to, żeby mieć sztuczną inteligencję, tylko chodzi o to, żeby znaleźć jakiś realny use case do tego, żeby coś sensownego z tym zrobić. I myślę, że tutaj jest trochę rzeczy w tym learningu. One właśnie wybijają z tego, o czym mówimy. One wybijają tak, że tutaj, nie wiem, na przykład jest generowanie muzyki. Tak, chcesz sobie wygenerować muzykę swoją, taką unikalną,
nie
no i jest, tak, jest, nie musisz mieć stokowego, jest Aiva, taka aplikacja, Aiva AI, też ją tam podlinkujemy, te wszystkie rzeczy i nagle się okazuje, że ona ci może, próbowałem sobie to zrobić i nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, natomiast jest to na pewno, wiesz, inne, unikalne, no bo teraz, jeżeli to się generuje pod ciebie, pod to, co ty robisz, no to wiesz, to nikt inny tego nie ma, więc nie masz tak jak, nie wiem, stokowa prezentacja albo stokowe zdjęcie, które już widziałeś w 17 treningach i musisz je
tak,
użyć.
Tak, ta sama pani wszędzie i ten taki dziadek stary, ten taki, co teraz jest w memach, nie?
Tak, no jest dużo, dużo takich rzeczy jest. Nie? Ja już widzę po zdjęciach, skąd to jest wzięte. Nie?
Ale teraz patrz, mówisz o tym, że jest narzędzie, które robi to, jest narzędzie, które robi to, jest narzędzie, które robi to, tak? To ciągle jest takie, to są takie ciągle wyspy. Jest jedno, które robi coś, jedno, które robi coś, jedno, które robi coś. A teraz, jeżeli ty weźmiesz to wszystko do kupy, dołożysz do tego tę automatyzację i to, że te aplikacje mogą pewnie ze sobą rozmawiać, zrobisz kurs, albo wrzucisz tekst do kursu, zrobisz scenariusz, taki szczegółowy, że będziesz miał wszystkie teksty. A teraz ten system ci zasugeruje, tutaj damy taki header, tu damy taki obrazek, a tu damy to, a tu damy to, a tu damy to. Na podstawie tego, jak ludzie będą się uczyć, i to teraz sobie odpłynę trochę w przyszłość, na podstawie tego, jaki ty masz profil, załóżmy, Michał Szumiński przychodzi na moje szkolenie Advanced Instructional Design, masz jakiś swój profil uczenia, załóżmy, jest on hostowany na LinkedInie, zgodnie z tym twoim profilem uczenia, dostanie moja platforma tyle informacji na temat tego, jak ty się uczysz, że zasugeruje ci kurs i przebieg kursu, który będzie odpowiadał temu, jak ty się uczysz, ile masz czasu, jaki masz styl uczenia się, to znowu nie chcę tego naciągać, tak żeby to nie wpadło w jakiś tam, wiesz, styl uczenia, ale jaki jest twój indywidualny sposób, tempo, prędkość, gap, jakie masz cele, co ty chcesz osiągnąć i tak dalej. Rozumiesz, jakby i tak dostosuje treść, muzykę, grafikę i wszystko wokół tego szkolenia, żebyś to zrobił najefektywniej.
Wiesz co, ja myślę, że tak jak powiedziałeś, jeżeli to były, patrzymy na LinkedIn, no to samo w sobie to są fakty tego, czego się uczyłem, ale gdybyś miał LinkedIn Learning w tym jakby też wziął pod uwagę, to wiesz, jak się uczę, jeżeli robię stamtąd kursy, nie? Więc masz, co się uczę i jak się uczę. Tak, czy robię to na raz, kursy od deski do deski, czy wyciągam jakieś tam elementy, czy jestem systematyczny, no to wszystko z
ale
tych
wiesz,
danych gdzieś tam wynika.
Milion rzeczy jest, o których my nawet jeszcze w tej chwili nie potrafimy pomyśleć.
Tak, i tych zmiennych jest na pewno sporo, nie?
Wyobraź sobie, że taki twój odcisk palca jako uczącej się osoby, ty niesiesz ze sobą.
Ja myślę, że my jesteśmy w tym na takim etapie, w jakim jest teraz coś, co nazywamy metaversum. Czyli to są pojedyncze projekty, które są w różnych miejscach i teraz tak jak w metaversum...
Śmieszne ludziki, nie?
Tak, śmieszne ludziki, które chodzą tam, grafika słaba i tak dalej. Mark Zuckerberg traci kasę i gdzieś tam pali te pieniądze. Ale ja myślę, że ta osoba, która pierwsza, na przykład jeżeli byłyby gogle od Mety, które by spięły to wszystko i wychodziły we wszystkich tych światach, to on się będzie konsultował w końcu.
Wiesz,
i to samo
to
jest
było
u nas.
Działające, to mielibyśmy je na biurkach.
Tak, gdyby
jakby
tak,
to miało
tak,
sens,
tak.
To mielibyśmy je na biurkach, po prostu. Że to jeszcze jest na takie bardzo early adopters i nie jesteśmy aż takimi nerdami, to dlatego tego nie mamy.
I pomyślmy, że to jest krócej niż my używamy sztuczną inteligencję, która już wydaje się nowoczesną rzeczą, tak? Bo metaverse się pojawił dopiero ile? 2 lata temu? Blockchainowe rzeczy, tam te wszystkie, tak? NFT i tak dalej, był hype na to dopiero 2 lata temu, a sztuczną inteligencję i text to voice ja używam już 10 lat, tak? Więc jakby to nie jest...
Oczywiście, ale wiesz, jakby i znowu, tak jak to napisałeś, learning objectives, zmiany kulturowe, analityka sprzężona z AI, bo teraz my mamy analitykę business intelligence, ale to jest taki intelligence, taki mech intelligence. Ja bym chciał taki operational intelligence. Patrzę na dane, patrzę na dashboard, na żywo i ten dashboard mi sugeruje, co ja mogę zrobić. Mhm. Wiesz, zrób to, nie działaj po łomacku. Tak? To jest, wiesz, jakby to są rzeczy, które, jakby to powiedzieć, one są za rogiem.
Tak, one są blisko, nie? Myślisz sobie od razu, okej, potrzebowałbym dane. Jakie dane? Z jakich aplikacji? Czy te aplikacje da się tutaj do tego jakoś spiąć? I jeżeli odpowiedzi są tak, a to nie jest tak daleko, to nie jest science fiction, to jest coś, z czego aplikacje korzystają, tak? Zapier, nie zapier i masa rzeczy, które się integrują ze sobą przez API, no to już jest, tylko trzeba tak trochę, wiesz, trzeba by to w procesy spiąć, z jakich aplikacji. To też jest może fajny pomysł na to, żeby to robić, wiesz. Weź 5 aplikacji, które normalnie funkcjonują na świecie i wymyśl teraz proces i zepnij to, taką sztuczną inteligencję. Dorzuć tylko ten klocek, który z tych 5 aplikacji zrobi procesy, nie? Mhm. To nie jest wcale tak daleko.
No i właśnie, czy wiesz, ja powiem tak. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu zobaczyć dla wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli pracujecie w jakichś organizacjach albo macie swoją firmę i tak dalej, zachęcam was do tego, żeby zobaczyć na 3 rzeczy. Co można zautomatyzować, jakie aplikacje mogą ze sobą gadać i gdzie tak naprawdę można te rzeczy usprawnić, też w kontekście AI, ale dlaczego o tym mówię? Bo ustandaryzowanie pewnych rzeczy, automatyzacja rzeczy, żeby ją wprowadzić, wymaga ustandaryzowania i zrozumienia procesu. Tak? Muszę rozumieć proces, żeby go ustandaryzować. I jeżeli rozumiem proces i mogę go ustandaryzować, to jest zadanie domowe, które trzeba zrobić przed wdrożeniem AI-a, no bo AI trzeba nakarmić czymś, co ma pewien standard jakiś.
I czego
chociaż.
Jest dużo, i też czego jest dużo, nie?
Tak. I moim zdaniem, dlaczego zachęcam do tego, żeby zrobić właśnie standaryzację, automatyzację i pomyśleć o tym, gdzie my tak naprawdę potrzebujemy coś, co nam pomoże. I już.
To ja tylko dorzucę ostatnią rzecz, bo wiem, że musisz uciekać, że w linkach podrzucę, bo dzieje się jedna bardzo ważna rzecz, która może nam wywalić jakby całe te nasze rozważania o tym i sztuczną inteligencję rzucić do pieca. Mianowicie Stany Zjednoczone nałożyły bana na Chiny w kontekście sprzedaży przez amerykańskie firmy Intel, Nvidia i tak dalej, tych wszystkich głównych graczy, sprzedaży chipów związanych z AI do Chin. No i teraz wiadomo, wojna na Ukrainie to jest jakby temat, który toczy się zastępczo wojną Chiny ze Stanami Zjednoczonymi, to jest element tej wojny. Cała zabawa jest o Tajwan, bo Stany nie są samowystarczalne w przewodniki. Jeśli zrobiliśmy bana na chipy i na osoby, Chiny będą musiały sięgnąć po Tajwan, jeżeli chcą w sztucznej inteligencji działać i zaraz tamten świat może się wywalić jakby właśnie przez sztuczną inteligencję. I zachęcam do tego, bo mam tutaj artykuł i podrzuciłem 2 tak naprawdę linki. Artykuł i Wolski o wojnie właśnie, gdzie jest Chiny ze Stanami. Cała godzinna rozmowa na tym o właśnie sztucznej inteligencji.
Takiego AI, takich konsekwencji AI-owych to się boi.
No nie, ale wiesz, ale to jest mały kamyczek, który może zaraz wywalić nam, wiesz, dużo więcej różnych innych takich realnych rzeczy, właśnie przez sztuczną inteligencję, więc dlatego my też o tym rozmawiamy, bo ten temat wychodzi poza jakby samą sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i tak dalej. On wychodzi na wiele innych sfer i dzisiaj jest na tyle hot, że jeżeli nie udostępnisz najnowszych chipów, zostajesz w tyle
i
nagle odpadasz z gry.
Tak, są
nie?
konsekwencje. Tak.
Więc podrzucimy linki.
Podrzucimy linki i dziękuję bardzo za ten odcinek. On troszkę jest krótszy, ale widzisz, no zrobiliśmy live'a, więc jakby trochę nam zeżar czasu. Tymczasem ja wracam do swoich zajęć. Odcinek będzie we wtorek. Zachęcamy do tego, w zasadzie prosimy o to, żeby podajcie swoim znajomym linki. Podajcie na grupach, na których jesteście.
Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie.
To są super ciekawe tematy.
Tak, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, podeślijcie do znajomych i wrzućcie nam też może w komentarzu jakieś aplikacje, które na podstawie czy tej rozmowy, czy waszej wiedzy macie przypuszczenie, że korzystają z tej sztucznej inteligencji, która nam w tym naszym L&D mogłaby się przydać, bo może jest dużo fajnych rzeczy, których my nie znamy.
Na pewno jest.
Na pewno.
Na 100%. Na pewno jest. Super. Dziękuję ci, Michał. Do usłyszenia za tydzień.